Audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. Niemal każdego dnia zastanawiamy się, kto nas oszukuje w przestrzeni publicznej i dlaczego, a to za sprawą dezinformacji. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest specjalista w tej dziedzinie, pani profesor doktor habilitowana Agnieszka Piskosz-Ryń z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry pani profesor w ten grudniowy czas.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i jestem do Państwa dyspozycji.
Pani profesor, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej w Ciechanowie zatytułowanej Północno-Mazowieckie Forum Bezpieczeństwa zwróciła Pani uwagę na kluczową rolę przeciwdziałania dezinformacji jako zadania publicznego. To jest temat niezwykle aktualny i fundamentalny. I o tym chciałabym dzisiaj z Panią profesor porozmawiać na antenie naszej stacji, gdyż pojęcie dezinformacji jest nam znane, ale co się kryje tak naprawdę pod tym pojęciem?
Dezinformacja jest to podawanie nieprawdy, czyli w przypadku dezinformacji są to takie informacje, co do których możemy wskazać, że są, możemy je zweryfikować w oparciu o kryterium prawda-fałsz. Takie podawanie nieprawdy, które ma określony cel, tym celem jest działanie na szkodę publiczną, wywołanie negatywnych skutków w zakresie dobra publicznego, narażenie takich wartości jak bezpieczeństwo, zdrowie, życie czy wartości demokratyczne.
Czy dezinformacja istniała zawsze, czy to jest domena obecnych ostatnich kilku lat? No bo doskonale wiemy, z której strony najczęściej takie informacje napływają.
Myślę, że dezinformacja jako taka, może nie nazywano tego wtedy dezinformacją, istniała zawsze, dlatego że informacja jest ważna dla procesu rządzenia. Bardzo ważne, mówiliśmy choćby to, co pamiętamy w kontekście takim historycznym, pojawiało się słowo propaganda wojenna. Ona często pokazywała pewne sukcesy, ale także informacja była narzędziem prowadzenia wojny. Ale w sytuacji, w której jakby zaczęliśmy żyć w społeczeństwie informacyjnym, gdzie informacja jest tak istotna. My obecnie żyjemy w tak zwanym społeczeństwie informacyjnym, gdzie te procesy informacyjne są bardzo ważne. Część ludzi żyje w takim otoczeniu, właściwie część swojego życia spędza w przestrzeni cyfrowej. I tutaj nie chodzi tylko o używanie programów cyfrowych, ale tak naprawdę żyje, przeżywa różnego rodzaju emocje, pozyskuje wiedzę w sieci i tam jest szczególnie jakby dlatego ta dezinformacja, to podawanie nieprawdy zaczęło mieć szczególne znaczenie właśnie ze względu na to, jaki jest świat nas otaczający i ze względu na to, że bardzo mało osób nie korzysta z internetu. Coraz więcej osób przeżywa emocje, dowiaduje się o różnego rodzaju rzeczywistości właśnie w tym świecie cyfrowym.
Pani profesor, czy to właśnie emocje są bazą, która jest wykorzystywana w procesie manipulacji?
Oczywiście, tak naprawdę, dlatego ja powiedziałam, że wiele ludzi też przeżywa te emocje. Ta rzeczywistość cyfrowa jest dla nich tak samo ważna jak ta rzeczywistość fizyczna, w której funkcjonujemy. Czyli te emocje są tak samo silne, albo czasami nawet silniejsze w tej przestrzeni cyfrowej. I na te emocje właśnie jakby te emocje wykorzystują osoby, które dopuszczają się dezinformacji.
Pani jest specjalistą w zakresie wyjaśniania dezinformacji, ale są też specjaliści w zakresie tworzenia takich fałszywych informacji, a więc można powiedzieć, że są to specjaliści, tak?
Tak, oczywiście, znaczy tak naprawdę dezinformacja jest, jeżeli mówimy o tym, że przestrzeń cyfrowa to także przestrzeń prowadzenia wojny, to tutaj są specjaliści do wykorzystywania tych emocji i ja jakby jestem najdalsza, jesteśmy w stanie wojny. Na tej konferencji, o której pani wspomniała, był taki wątek właśnie, czy ta wojna trwa, czy tej ta wojna nie trwa. Oczywiście wojny faktycznej nie ma, ale obecnie pojawiło się pojęcie wojny hybrydowej, czyli takiej wojny prowadzonej przez niekoniecznie wojskowych, i wojny prowadzonej na różnych frontach. Ta wojna, jeśli nie ta wojna hybrydowa, myślę, że ona w jakiś sposób trwa. Jest państwem przygranicznym za naszą granicą. Po raz pierwszy od czasu II wojny światowej, po raz pierwszy za naszą wschodnią granicą trwa wojna. I nie możemy od tego abstrahować. Jest państwem granicznym. Dlatego te właśnie różnego rodzaju działania związane z informacją, różnego rodzaju działania związane z prowadzeniem tej wojny hybrydowej po prostu trwają. To takie działania, które wywołują emocje, jak choćby naruszenie naszej przestrzeni powietrznej przez drony, czy różnego rodzaju na przykład działania nakierowane na naruszenie naszej infrastruktury w ramach tak zwanej agentury proxy. To są wszystko elementy tej wojny, ale także elementem tej wojny hybrydowej są działania o charakterze dezinformacyjnym.
Czyli chodzi generalnie o wywoływanie paniki i strachu.
Wywołanie paniki, strachu, niepokoju, ale także i ja tutaj jakby ja zajmuję się głównie dezinformacją właśnie tej, że związana z bezpieczeństwem, ale także w innych sferach ta dezinformacja ma na przykład zniechęcać ludzi do rządzących czy w jakiś sposób oddziaływać. Tutaj w ramach dezinformacji może, po prostu trzeba osoba, która jej dokonuje, podmioty, które jej dokonuje, wyznaczają sobie określony cel. I ten cel jest dla nich znany. To może być podważenie na przykład zaufania do instytucji demokratycznych. Czyli te cele mogą być bardzo różne. Mogą być to cele związane z ograniczeniem, z kwestiami bezpieczeństwa, ale cele mogą być różne. Ważne, że w przypadku dezinformacji możemy ją sprawdzić i możemy także jest ona, to jest działanie o charakterze świadomym. Czyli jeżeli ja się pomylę albo w coś głęboko wierzę i będę o tym mówić, będę przekonywać, nie wiem, na przykład panią, że szczepionki szkodzą, bo moje dziecko chorowało po szczepionce, to nie będzie to dezinformacja, ale dezinformacją będzie to świadome działanie związane z podawaniem nieprawdy.
Rozumiem. Ja podczas konferencji zapytałam panią profesor, komu najbardziej zależy na sianiu dezinformacji? Odpowiedź jest tutaj chyba tak oczywista, ale powiedzmy jednak, komu zależy na sianiu dezinformacji?
Myślę, że to powinniśmy odczytywać w kontekście właśnie tej prowadzonej wojny. Tak naprawdę relacje, stosunek polskiego społeczeństwa, a w związku z tym także rządzących, ma istotny wpływ na to, w jakim zakresie się zaangażujemy w tę wojnę w Ukrainie, w jakim zakresie będziemy pomagać państwu, które toczy wojnę. I w związku z tym podmiotem, tym krajem, co do którego jest jakby odpowiedzialny za w dużym stopniu za dezinformację w Polsce, jest Federacja Rosyjska.
A więc wszystkie drogi prowadzą w tym kierunku. Pani profesora, czy możemy podać przykład takiej skrajnej dezinformacji, z którą pani się spotkała? Co panią najbardziej zaskoczyło?
Tutaj ciężko aż tak powiedzieć. Na pewno mamy udowodnione przypadki związane z... Bo w przypadku dezinformacji jest bardzo ważne to, żebyśmy nie mówili o... Wydaje nam się, jeżeli chodzi o kwestie związane pod burzaniem przeciwko Ukraińcom, którzy mieszkają w Polsce. Tutaj mam raporty, które wskazują na to, że w tym zakresie właśnie mamy przypadki dezinformacji, mamy dokładnie wykazane w tych raportach, że były to, że te podmioty, które przekazywały informacje, oczywiście nie możemy powiedzieć tak, że w Polsce nie ma osób, które są same z siebie przeciwne naszemu zaangażowaniu w wojnę w Ukrainie. Ale mamy tutaj udowodnione w raporcie organizacji pozarządowych, wskazane w sposób wyraźny, że te działania były inspirowane przez Federację Rosyjską. Mamy oznaczone konta, co do których po prostu wskazano, że są to podmioty powiązane z Federacją Rosyjską, bo to, co jest istotne, musimy wyraźnie powiedzieć, to jest istota wojny hybrydowej. To nie ma czegoś takiego, że coś jest czarne lub białe. To nie jakby, oczywiście w bardzo ograniczonym zakresie mogą być takie działania w zakresie dezinformacji, które są inspirowane przez wywiad obcego państwa. Ale zwykle Federacja Rosyjska w tym zakresie korzysta z podmiotów zależnych. Na przykład, nie wiem, atak na Estonię to nie był atak hakerów związanych bezpośrednio z ataki na Estonię, ale dopiero jakby pokazano na przestrzeni czasu, że powiązano to z Federacją Rosyjską, czyli te nici, które wiążą dezinformację, czy konta, które, co do których jest prowadzona, z których jest prowadzona dezinformacja, to są takie cienko tkane nici, które dopiero w bardzo dokładnym prześwietleniu mogą pokazywać, że mamy do czynienia z dezinformacją. Dlatego ja podałam ten przykład działań antyukraińskich z tego względu, że tam nie ma wątpliwości, tam wykazano jakby w raportach temu poświęconych, że było to działanie inspirowane przez Federację Rosyjską.
Bardzo dziękuję za ten przykład, bo rzeczywiście on tutaj pokazuje to, co dotyczy każdego z nas, prawda? Bo każdy z nas w jakiś sposób jest zaangażowany w pomoc Ukraińcom mieszkającym w Polsce. Pani profesor, no to pytanie teraz najważniejsze. Jak się bronić przed dezinformacją? Myślę, że nasi słuchacze oczekują odpowiedzi na to pytanie, prawda? Bo no, musimy to wiedzieć, żeby się umieć bronić.
Bardzo ważne, bardzo istotne jest sprawdzanie źródła, z którego pochodzi dezinformacja. Ja rozmawiałam o tym z moimi dziećmi. One mi powiedziały, że młodzi ludzie mają niejako w nawyku sprawdzanie źródła danych, sprawdzanie konta, z którego pochodzi dany content, dlatego że ci młodzi, to jest dla nich naturalne środowisko. My jesteśmy osoby trochę starsze, żyjemy między tym światem wirtualnym a realnym. A dla na przykład, nie wiem, 18-latka to jest naturalne środowisko, świat cyfrowy. Stąd powinniśmy dokładnie robić to samo, czyli sprawdzać źródło pochodzenia informacji. Jeżeli nas coś zdenerwuje, ja mówię, to są także emocje. Ja pamiętam jakiś czas temu zobaczyłam takie zdjęcie, które pokazuje wycieczkowiec, który wjeżdża w budynki Wenecji. No i pierwsza emocja, no jak to się mogło stać? A potem stwierdzenie, okej, jeżeli coś takiego by się stało, to przecież nie zobaczyłabyś tego na Instagramie, tylko zobaczyłabyś to, sprawdź w serwisach informacyjnych.
Na czerwonym pasku.
Tak, chodzi o to, że jeżeli nas coś szczególnie właśnie wzburzy, to nie uwierzmy na to od razu. Sprawdźmy do miejsca, które uznajemy za wiarygodne. Ja na tej konferencji mówiłam, że jednym z sposobów przeciwdziałania dezinformacji jest prowadzenie właściwej polityki informacyjnej, ale także sposobem radzenia z dezinformacją jest rzetelne dziennikarstwo. Dlatego jakby każdy z nas może ma inne miejsce, co do którego uważa je za rzetelne. Sprawdźmy, jeżeli nas coś wzburzy. Ja tutaj też chciałabym niejako połączyć to, co mówiłam na tej konferencji. Szczególnie kiedy zdarzyłoby się coś złego, gdyby była sytuacja zagrożenia. To jest szczególny moment, gdzie nasze emocje są podgrzane. Jeżeli coś takiego się dzieje, to naturalnie sprawdźmy, zobaczmy, wejdźmy na stronę Urzędu Miasta, jeżeli taka sytuacja ma charakter lokalny. Wejdźmy na stronę rządowych instytucji. Spróbujmy, wejdźmy na stronę, którym ufamy. to jest miejsce, gdzie powinniśmy sprawdzić taką informację. Na pewno do momentu, kiedy nie mamy co do tego pewności, nie podawajmy tej informacji dalej.
No właśnie, bo jeśli udostępnimy, panie profesor, no to bierzemy udział w tym procesie niejako.
Tak, to właśnie dlatego, jeżeli sprawdźmy, jeżeli coś, z czego właśnie mówię, z papierkiem lakmusowym jest ten moment, co do którego coś budzi nasze duże emocje. Po prostu w momencie, kiedy pobudzi emocje, jesteśmy bardzo podatni na to, by uwierzyć, jesteśmy podatni na to, by podać dalej, jesteśmy podatni na to, by komuś o tym opowiedzieć, zadzwonić do osoby bliskiej, powiedzieć o tym i w tym momencie jakby uruchamiamy pewną taką drogę, co do której ta dezinformacja jest dalej przekazywana. Tego nie róbmy. Zweryfikujmy, zastanówmy się, myślmy chwilę i pamiętajmy, że dzieci jesteśmy na to coraz bardziej podatni. Czyli jeżeli korzystamy z sieci, to musimy dobrze znać zagrożenia. To tak jak idziemy nocą ulicą w obcym mieście, to czujemy się lekko zaniepokojeni. A tak naprawdę sieć również daje dobre rzeczy, ale daje także zagrożenia.
A czy gdzieś się powinniśmy zgłosić podejrzane informacje?
Takim miejscem, co do którego można zgłosić taki alert co do takich informacji jest NASK, Naukowa Sieć Akademicka. Ona w Polsce jest tym podmiotem, co do którego jakby zajmuje się dezinformacją. Mamy także w zakresie różnego rodzaju, ale to bardziej jakby działowe działania organizacji pozarządowych, które oznaczają treści, które mają charakter dezinformacji, ale zwykle te podmioty działają w jakiś sposób punktowo. Także tutaj to tak powinniśmy postępować.
Pani profesor, a podoba się pani kampania w mediach z trollami w roli głównej? Ona dociera do widzów?
Ciężko mi powiedzieć. To pewnie państwo słuchacze by byli lepsi, żeby to ocenić, bo tak naprawdę czy coś dociera, trzeba sprawdzić u tych, do których jest skierowana, tak?
Czyli takie małe badanie wykonać, tak?
Takie małe badanie, taką może sondę, nawet uliczną, czy jakąś, to by było ciekawe, dlatego że nie jest trudno powiedzieć, żeby sprawdzić tego typu rzecz, trzeba po prostu zobaczyć, czy to zadziałało, czy to oddziałuje. Każdy ten, który zawaha się, czy zastanowi nad tym, co widzi. No i musimy też oczywiście pamiętać, że jesteśmy przed ogromną, jakby to się dzieje na naszych oczach, czyli możliwość generowania różnego rodzaju treści AI. I to jest jakby tutaj w tym zakresie akurat będą wchodzić w życie przepisy dotyczące AI aktu, sztucznej inteligencji, które zaprowadzają obowiązek oznaczania w sieci treści generowanych przez sztuczną inteligencję, związane z takimi deepfake'ami, gdzie możemy wygenerować i człowieka, który mówi jak znany polityk i zachowuje się jak znany polityk, a jest to tylko i wyłącznie. I to jest pewna nowa era, która nas czeka, nie tylko wiadomości tekstowe, nie tylko różnego rodzaju treści w mediach społecznościowych, ale także obraz i film, który będzie wyglądał coraz bardziej jak prawdziwy. No właśnie tak jak ten wycieczkowiec rozjeżdżający Wenecję, to właśnie to jest to, co nas coraz bardziej czeka, czyli tym bardziej powinniśmy być uczuleni co do tego, czy to, co widzimy w sieci, jest prawdą.
Pani profesora, czy te osoby, które takie właśnie filmiki wytwarzają, realne niby są postaci w tych filmikach, to są bezkarne w tej chwili? Kiedy to się zmieni?
Jakby to są dość skomplikowane procesy. Na razie Unia Europejska wymaga, to rozporządzenie AI Act wchodzi w życie dopiero w lutym 2026 roku w tym zakresie, ale także musimy pamiętać, Znaczy, no, możemy, odpowiedzialność na razie jest to taka skomplikowana odpowiedzialność, na przykład związana z naruszeniem dóbr osobistych, naruszeniem danych osobowych, bo ktoś korzysta na przykład z wizerunku danej osoby, ale to wymagałoby w tym kontekście postępowania sądowego, długotrwałego postępowania sądowego i efektu, który zostanie osiągnięty w postaci wygranej po kilku latach. Ewentualnie możliwość zaniechania takiego działania na drodze sądowej, ale to tak chwilę potrwa, czyli działania w sieci, stąd w przypadku dezinformacji ważne są te działania o charakterze prewencyjnym, a nie działania następcze, bo jest jakby to, co jakby efekt zostanie osiągnięty, nawet, a potem już tak wszyscy zapomną.
Pani profesor, będzie gorzej, czy też nauczymy się na tyle rozpoznawać fałszywe informacje, że będziemy umieli sobie z tym radzić?
Ja myślę, że będzie lepiej, dlatego że musimy sobie z tym poradzić. To jest element rozwoju społecznego. Tak jak kiedyś bano się różnego rodzaju rzeczy, do których przywykliśmy, poradziliśmy sobie. Musimy tylko pamiętać, że w przypadku dezinformacji ten problem to jest takie balansowanie między różnymi wartościami, bo dużo powiedzą, no nie, najłatwiej by było tworzyć. Mamy do tego już sposoby, które by pozwalały minować treści z internetu. No ale z drugiej strony ktoś powie, że to jest ingerencja w wolność słowa. I teraz tak, władza publiczna miałaby narzędzie, w którym mogłaby usuwać niewygodne treści z internetu. Powstaje więc obawa nadużycia w tym zakresie. Więc musimy stworzyć jakieś mechanizmy, które z jednej strony będziemy reagować jako państwo na tego typu działania, ale z drugiej strony nie będzie pokusy rządzących co do tego, by to narzędzie było nadużywane do ingerowania w wolność internetu.
No, dosyć skomplikowana sprawa, przyznam szczerze, no ale będziemy w takim razie obserwowali sytuację. Pani profesor, ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za to spotkanie, ponieważ tak naprawdę temat dotyczy każdego z nas. A osoby, które korzystają z mediów i z internetu, z różnych źródeł, no chyba są skazane każdego dnia na taką sytuację. Tak więc dziękuję za nakreślenie nam tego tematu, przedstawienie nam też wskazówek, jak sprawdzać te informacje. No i obyśmy byli bardziej oporni na takie działania. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Ja również serdecznie dziękuję za naszą rozmowę.
A moim i państwa gościem była dzisiaj pani profesor doktor habilitowana Agnieszka Piskosz-Ryń z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalista w zakresie przeciwdziałania dezinformacji. Serdecznie pozdrawiam i obyśmy spokojne mieli te święta i wolne od tych ataków hakerów i od tej dezinformacji.
Ja też tak życzę pani i słuchaczom wszystkiego dobrego. Najlepsze, co nam się mogło wydarzyć, ewentualnie wykorzystanie animacji sztucznej inteligencji do generowania życzeń świątecznych w stylu tańczącej choinki.
Tak, zdecydowanie. To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.